Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Przegląd informacji o Speedwayu. Michał Konieczny, zapraszam na magazyn żużlowy.
Dobry wieczór Państwu, to spokojnie można powiedzieć, bardzo szaro za oknami, jesiennie, no już po sezonie, bo wczoraj mieliśmy ostatni mecz ligowy, walki o brązowy medal, ale rozpoczynamy od naszych bliższych spraw, rozpoczynamy od spotkania z dyrektorem zarządzającym Leszczyńskiej Unii, Ireneuszem Igielskim.
Tylko taki mały remanent, jak na dziś wygląda stan kontraktów zawodników Leszczyńskiej Unii, komu kończą się te umowy z leszczyńskimi Bykami?
Tak jak co roku przechodzimy przez podobny okres, tak samo w tym roku kontrakty, te, które były podpisane dwuletnie, kończą się w tym roku, czyli kończy się kontrakt Jarkowi, kończy się kontrakt braciom Pawlickim, kończy się kontrakt Jurze, Trojowi i Damianowi. Kontrakty ważne mają juniorzy, czyli Tobiasz Musielak i Kamil Adamczewski, także Tak jak co dwa lata ta sytuacja się powtarza, tak samo czekają nas rozmowy, które mam nadzieję rozpoczynamy już na dniach odnośnie przedłużenia kontraktów, także teraz taki dosyć gorący, pracowity okres przed nami.
Czy z wszystkimi będą prowadzone te rozmowy? Czy już jest jakiś plan Leszczyńskiej Unii? Choć trzeba przyznać też, że na pewno dużym problemem jest brak konkretnego regulaminu startów w przyszłym roku.
To jest tak naprawdę podstawowy nasz problem, który nie pozwalał nam dotychczas usiąść do konkretnych spotkań, bo wprawdzie były takie nieformalne i nieoficjalne spotkania z naszymi chłopakami, ale tak naprawdę my po zeszłotygodniowym spotkaniu w Warszawie teraz już chcemy usiąść i chcemy już troszeczkę tak więcej o konkretach porozmawiać z naszymi zawodnikami. Ze wszystkimi będziemy rozmawiać i generalnie zależy nam na tym, aby utrzymać ten skład bez zmian. Chcielibyśmy jechać i z Jarkiem w składzie, i z braćmi Pawlickimi, i na dzień dzisiejszy też jeszcze z naszymi zawodnikami zagranicznymi, także my tak naprawdę już w tym tygodniu ostro ruszamy z kopyta.
Czy wszyscy z tych zawodników wyrazili chęć pozostania w Leszczyńskiej Unii?
Nie, ale wyrazić chęć, a podpisać kontrakt, to są dwie różne rzeczy. My co prawda rozmawialiśmy z naszymi chłopakami, tylko mówię, to były takie nieformalne i w ogóle niewiążące rozmowy, bo pamiętamy przecież cały ten problem i zamieszanie z regulaminem finansowym, z regulaminem rozgrywek i tak naprawdę to my tak trochę rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. W każdym razie ja liczę, że w tym tygodniu już będziemy w stanie trochę więcej szczegółów kibicom naszym podać i już pomału dopinać niektóre rzeczy w tym tygodniu. Mam nadzieję, że już tak może trochę takich konkretów więcej podamy.
Kto pójdzie na pierwszy ogień? Czy rozmowy rozpoczną się i to podpisywanie kontraktów od kapitana Leszczyńskiej Unii Jarka Hampela?
Michale, nie wiem, kto pójdzie. Znaczy się, ja wiem, kto pójdzie na pierwszy ogień, ale może nie mówmy o tym, kto pójdzie na pierwszy ogień. Na pewno będziemy rozmawiać ze wszystkimi. My dzisiaj mamy też takie spotkanie podsumowujące cały sezon 2012. Ciężko generalnie w ogóle taki termin spotkania, bo to bez przerwy gdzieś nasi chłopacy w rozjazdach, dodatkowo Troy jeszcze ma Anglię, teraz jeszcze były te zawody młodzieżowe, także udało nam się większość z nich zebrać w dniu dzisiejszym, także dzisiaj mamy takie spotkanie nasze tutaj z zarządem, z zawodnikami. No i tak jak wspomniałem, ruszamy z tymi rozmowami, no i ja mam nadzieję, że w przeciągu paru najbliższych dni już i my, i kibice coś więcej będą wiedzieć.
Czy Unia Leszna ma trochę związane ręce, no, rozmawiając troszeczkę w ciemno w związku z brakiem tego regulaminu?
Mamy bardzo mocno związane ręce, bo tak jak wspomniałem na początku, no my, co akurat ten sezon tak się niefortunnie dla nas dla nas potoczył w tym roku, że zajęliśmy 5. miejsce, w playoffach nie jechaliśmy i tak naprawdę cały wrzesień przeleciał, a my no tak naprawdę nie mogliśmy nic poczynić, bo inne zespoły jeszcze jeździły, sezon się jeszcze nie skończył. Wiem, jakie są zapisy w regulaminie, że no tak naprawdę my nie możemy prowadzić żadnych rozmów. No i tak ten wrzesień przeleciał. Wczoraj dopiero tyle, co się zakończył tak naprawdę oficjalnie sezon ligowy w Polsce, bo byliśmy świadkami tego meczu o brąz i no strasznie nam to komplikuje sprawę, że ten regulamin jeszcze nie jest znany, no bo tak naprawdę mamy połowę października. Za chwilę rozpoczyna się okres transferowy, a my tak naprawdę no nie wiemy w 100% na czym stoimy. Gdzieś tam tylko takie nieoficjalne jakieś wieści do nas dochodzą, ale tak naprawdę to żadne konkrety jeszcze na dzień dzisiejszy.
W takiej samej sytuacji są też inne polskie kluby żużlowe, ale gdyby na dziś Unia Leszna miała rzucić swoje propozycje do tego nowego regulaminu, Irku, takie główne tezy, główne założenia dotyczące rozgrywek w przyszłym roku, zdaniem Unii Leszno, jak powinny wyglądać?
Ale ja akurat miałem ten obowiązek i gdzieś tam jak powstał ten zespół, który zajmował się opracowaniem zmian do obowiązującego regulaminu, my gdzieś trochę czasu spędziliśmy. No i tak patrząc z perspektywy czasu, ja akurat byłem teraz w Warszawie w czwartek, no nie chcę powiedzieć, że to poszło wszystko na marne, bo mam nadzieję, że tak nie było, ale Polski Związek Motorowy i tak powprowadza swoje zmiany i tak gdzieś tam rzeczy, które PZMOT i grupa ekspertów uważa za słuszne i za konieczne i tak to zostaną wprowadzone, także no mi ciężko teraz, kurczę Michale, mówić o jakichkolwiek konkretach, bo my sobie tu możemy rozmawiać długo i fajnie, mile spędzać czas, a tak naprawdę później się okaże, że my zresztą to tak naprawdę za naszym takim cichym przyzwoleniem zostaniemy postawieni tak przed faktem dokonany, bo ten regulamin zostanie pewnie przesłany, mam nadzieję, w ciągu paru najbliższych dni do nas oficjalnie, zapoznamy się z tym regulaminem i później kwestia tylko przeniesienia tego na papier i wydrukowania kolejnego regulaminu sportu żużlowego. Nie wiem, czy on będzie miał więcej kartek, czy mniej, czy będzie miał więcej tych paragrafów i artykułów, czy mniej, no nie wiem, no po prostu musimy czekać. W każdym razie, no my byliśmy za wprowadzeniem regulaminu finansowego, my byliśmy za zapisami chociażby takimi, że jeżeli drużyna, która jedzie kolejny sezon w niezmienionym składzie, jednakże miała ten handicap w postaci tego, że nie obowiązuje jej górny KSM, albo też obowiązuje górny KSM, ale gdzieś tam też do jakiegoś limitu. I wiem, że takie niektóre z tych zapisów się tam znalazły w tych naszych propozycjach, no ale tak jak wspomniałem, jest powołana grupa ekspertów i tak naprawdę to teraz oni nad tym pracują, a my czekamy.
No wielu prowadzi takie licytacje, kto, gdzie znajdzie swoje miejsce, sporo o tym mówi się w mediach. Niektórzy widzieliby tutaj w Lesznie Emila Sejfudinowa, ponoć już był, ponoć rozmawiał, ponoć już ta umowa wstępna jest podpisana.
Ponoć był. Ponoć rozmawiał, ponoć podpisał, też słyszałem, i to nie tylko Emil, ale to jeszcze słyszałem też parę różnych nazwisk. To tak samo jak z Jarkiem Hampelem, ponoć już jest dogadany, ponoć już zabrał motory z naszego warsztatu klubowego, ale no, znamy się nie od dzisiaj, wiemy, że tak naprawdę okres transferowy no, ma to do siebie, że mówi się dużo razy ponoć i dużo razy mówi się, że jak tam się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prawda, także... No nie, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o naszą drużynę, no nam zależy, żeby utrzymać tą drużynę, jaką jechaliśmy w tym roku. Jeżeli będą konieczne zmiany z różnych przyczyn, z różnych powodów, no to wtedy będziemy się, mam nadzieję, starali tak zrobić, żeby ta drużyna mogła wyjechać w sezonie ligowym 2013.
To oczywiście traktujemy tak w formie żartu te licytacje, a Irku, a teraz tak już na poważnie, czy do Unii Leszno pukają jacyś zawodnicy, złożyli już swoje oferty na starty w przyszłym sezonie?
Tak, dzwonią, piszą maile, pukają. No i chyba na tym powinniśmy na razie zaprzestać, prawda, i skończyć, dlatego że, no powiem też raz, zależy nam, żeby utrzymać ten nasz skład, jeżeli z różnych przyczyn nam się nie uda, no to wtedy będziemy inne różne warianty rozważać i wdrażać w życie.
Czyli rozumiem, jest taki plan B?
Tak, no jest plan B, aczkolwiek wolałbym, żeby w życie wszedł jednak mimo wszystko plan A.
Irku, dziś spotkanie z zawodnikami, ale też no, taki moment, w którym Unia Leszno rozstaje się z toromistrzem, panem Stanisławem Kaźmierczakiem.
Tak, no może rozstać to tak, kurczę, trochę tak źle powiedziane, aczkolwiek no wiadomo, że pan Stasiu był od, no, tak naprawdę od zawsze chyba w Unii Leszno, od zawsze był związany z tym klubem i no i doszliśmy do wniosku, że musimy dać panu Stasiowi odpocząć. O, może to tak jakoś by fajnie brzmiało. Tak, dzisiaj spotykamy się z panem Stanisławem Kaźmierczakiem, naszym długoletnim toromistrzem. Na takim spotkaniu chcemy mu podziękować, zarząd, pracownicy klubu i też zawodnicy chcieliby panu Stasiowi podziękować za te wszystkie lata, za ten pot, za tą krew pozostawioną tutaj na tym naszym stadionie i na tym torze przede wszystkim. No i nadszedł właśnie taki moment, gdzie my dzisiaj chcemy się spotkać i po raz ostatni właśnie w takim bardzo szerokim gronie i powiedzieć panu Stasiowi, że naprawdę jesteśmy mu bardzo wdzięczni za te wszystkie lata. Pan Stasiu zawsze to powtarza, że przeżył tutaj masę różnych prezesów, przeżył tutaj masę różnych zawodników i przeżył też masę różnych trenerów i z tymi wszystkimi ludźmi no zakładam, że miał przyjemność współpracować. Pewnie każdego z tych ludzi, trenerów czy prezesów ocenia pewnie na swój sposób też. No i pan Stanisław będzie zawsze bardzo, bardzo mile widziany tutaj w naszych progach. Tak samo zresztą jak chociażby przypomnijmy tutaj nazwisko pana Janka Gimzińskiego, który akurat też był w klubie, jak my obejmowaliśmy klub, czyli od sezonu 2005. Tak samo właśnie pan Stanisław będzie tutaj zawsze mile widziany na stadionie. No i ja mam nadzieję, że ani my, ani kibice też o panu Stasiu nie zapomnimy.
Czy pan Stasiu takie symboliczne ostatnie kółko na przykład zrobi na to, że Alfreda Smoczyka w nadchodzącym sezonie na inaugurację rozgrywek ligowych?
Czy z tym akurat nie ma żadnego problemu. Ja bym się nie zdziwił, gdyby pan Stanisław dzisiaj chciał to kółko robić, nie? Chociażby wieczorem. Pewnie nie wiem, czy będzie możliwość, ale też pewnie by to fajnie wyglądało. Także no oczywiście, że tak. No, pan Stasiu wiadomo, całym sercem związany z Unią Leszną, związany ze swoim sprzętem. No, znamy przecież zaangażowanie pana Stanisława i to, w jak bardzo emocjonalny sposób też podchodzi i do zawodów i zawsze pamiętam, jak tutaj były takie sytuacje, gdzie przyjeżdżał jeden czy drugi sędzia i gdzieś miał jakieś zastrzeżenia co do nawierzchni stanu toru, to ja pamiętam właśnie, jak pan Stanisław zawsze bardzo emocjonalnie do tego podchodził i zawsze tak to dosyć tam śmiesznie wspominamy, także no tak właśnie chcemy zrobić i no faktycznie nadchodzi ten czas, żeby panu Stanisławowi pozwolić w końcu odpocząć.
Dotychczasowy toromistrz przechodzi w stan spoczynku, a kto będzie jego następcą?
No jest tutaj u nas pan Bronek, który też już któryś dobry rok pomaga panu Stasiowi. Jest młody chłopak Łukasz, który ten sezon spędził no, na, jakby to nazwać, na takim przyuczeniu. Także ja mam nadzieję, że tutaj chłopacy sobie poradzą. Tak jak wszyscy wiemy, zaplecze sprzętowo-maszynowe mamy bardzo dobre. Tutaj w Lesznie to teraz tylko kwestia ludzi, ale jestem przekonany, że Łukasz razem z panem Bronkiem gdzieś tam sobie dadzą doskonałe radę w przyszłym sezonie.
Tyle dyrektor zarządzający Leszczyńskiej Unii, Ireneusz Igielski. A dziś w parkingu Leszczyńskiej Unii spotkałem Julicę Pawlica. Jakie są powody przyjazdu Chorwata do Leszna?
Przyjechałem na zabieg do Poznania, żeby wyciągnąć gwoździa z nogi, żeby było wszystko w porządku na przyszły rok, żeby nie było strachu, że coś się tam stanie i będzie problem.
Kiedy masz ten zabieg?
W środę.
W poznańskiej klinice, tak?
Tak, tak jest.
Jak na dziś ta noga się sprawuje, bo widzę, że troszkę kulejesz.
Nie, to taki żart, nie. Noga jest super, wszystko jest w porządku. Tylko teraz, jak jest przerwa, to mówię, wyciągnęmy to, żeby nie było problemu później.
Czy już wiesz, jak długo będzie teraz trwała twoja rehabilitacja? Czy będziesz mógł za jakiś czas rozpocząć przygotowania do nowego sezonu?
Około 2 tygodnie, żeby się ta skóra i to wszystko unormalizowało, żeby wszystko było w porządku i 2-2,5 tygodnie i będzie w porządku.
Czy już myślisz o nowym sezonie?
No tak powoli, na razie chcę tę nogę, żeby wszystko było w porządku, żeby to zrobić, później kondycję i się zacina.
Trochę te plany na pewno komplikują sprawy regulaminowe w Polsce, no bo to tak troszeczkę paranoja, że mamy już koniec sezonu, a nie znamy regulaminu, według którego będziemy jeździli w przyszłym roku.
No tak jest, ale na razie próbuję się nie martwić tak tym, bo mam nadzieję, że jestem optymista, że ktoś że Unia Leszno na razie powie, że my chcą i że będzie wszystko w porządku i że będzie dobry sezon 2013.
Czyli co, chcesz tutaj zostać?
No jak?
No i proszę, odchodzi pan Stanisław Kaźmierczak na zasłużony odpoczynek. Panie Stanisławie, życzymy przy okazji jeszcze tego spokoju, aby odwiedzał pan stadion Alfreda Smoczeka, a w Lesznie chce zostać Jurica Pawlic. Wczoraj w Ostrowie Wielkopolskim rozegrano jubileuszowy 60. turniej Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa. Trzecie miejsce zajął w nim żużlowiec Unii Leszno, Damian Baliński. Turniej, który trochę opóźnił się z powodu niedzielnej mgły, rozgrywano takim samym systemem co Grand Prix i po 20 biegach rozegrano półfinał i wielki finał. Część zasadniczą z drobnym 14 punktów wygrał Duńczyk Niels Christian Iversen, który przegrał tylko raz w trzecim wyścigu z Grzegorzem Balaskiem. Damian Baliński po 20 wyścigach, mający 12 punktów, był drugi. W półfinale popularny Bali do mety dojechał na drugiej pozycji, a w wielkim finale był trzeci. Zawody wygrał Niels Christian Iversen, który w półfinale musiał uznać dość niespodziewanie wyższość Łukasza Sówki, ale w finale był najszybszy. Drugie miejsce ostatecznie zajął Szwed Peter Karlsson, który po 5 swoich pierwszych startach miał 9 punktów. Na 9 miejscu w Ostrowie Wielkopolskim znalazł się Adam Skórnicki, 7 punktów, a 11 zajął inny przedstawiciel naszego żużlowego regionu, Robert Miśkowiak, który do mety dowiózł 6 punktów. To była moja wczorajsza relacja, a w tym tygodniu władze Światowej Federacji Motocyklowej przyznały tak zwane dzikie karty. Na start oczywiście w przyszłym cyklu Grand Prix jedną z nich otrzymał kapitan leszczyńskiej Unii, Jarek Hampel. Jarek był jednym z głównych kandydatów do tej dzikiej karty. Przypomnijmy, że ten zawodnik kontuzji nogi doznał właśnie przy okazji czerwcowego Grand Prix Danii na stadionie Parken w Kopenhadze i po tej długiej przerwie w startach nie miał szansy, aby zapewnić sobie udział w przyszłorocznej walce o tytuł indywidualnego mistrza świata. Na tej samej zasadzie co Jarek w Grand Prix 2013 startować będą. Reprezentant Słowacji Martin Waculik, przedstawiciel Wielkiej Brytanii Ty Woffinden i Australijczyk Terry Ward. Po rezygnacji Jasona Krampa na 8 miejsce gwarantujące start w przyszłorocznym Grand Prix wskoczył Szwed Andreas Jonsson. Przypomnijmy, że z Grand Prix Challenge w Goriczan do tego cyklu awansowali również Krzysztof Kasprzak, Duńczyk Niels Christian Iversen i Słoweniec Matej Zagar. A posłuchajmy, co o tej decyzji władz Światowej Federacji Motocyklowej miał do powiedzenia sam zawodnik Jarek Hampel.
Ogólnie to bardzo się cieszę, że otrzymałem tą dziką kartę, bardzo na nią liczyłem. Bardzo chcę startować w przyszłym roku, tylko Grand Prix. I to mało tego, że startować, będę chciał po raz kolejny powalczyć o medale mistrzostw świata. Wiem, że kończę ten sezon troszkę z tyłu, bo jednak nie przyjechałem w większej części tego sezonu, ale wiem, że wszystko powinno być w porządku. W przyszłym roku przygotuję się bardzo solidnie i liczę na udany powrót.
Trochę dywagacji było odnośnie tej dzikiej karty, komu ją przyznać, czy wówczas no, czułeś jakąś nutkę niepewności?
Zgadza się, to jest jednak niewiadoma, bo kandydatów było kilku takich poważnych ostatnimi czasy i nie było pewności, czy dostanę to miejsce, ale skończyło się bardzo dobrze dla mnie, bo jednak docenili mnie organizatorzy i tą szansę dostanę po raz kolejny pomimo tej słabej końcówki nawet w tym sezonie. Liczę na dużo więcej w przyszłym roku, ale tak naprawdę za jakiś czas przed nami dopiero koniec sezonu, zaczynamy zimę, później czas przygotowań i myślę, że wszystko powinno być dobrze.
Czy teraz już ruszają te przygotowania do Grand Prix, do nowego sezonu, czy czekasz na nowy regulamin i na to wszystko, co wydarzy się wokół polskiego sportu żużlowego?
Tak, dokładnie, czekamy na ten nowy regulamin, na to, co zostanie niebawem pewnie ogłoszone. To jest rzecz numer jeden. Cóż więcej, no na razie mamy już po prostu koniec tego sezonu. Ja nie czekam na przyspoczynek, bo rozpoczynałem dość długo, ale no, tak czeka nas troszkę przerwy. Zaczynam po prostu myśleć o przyszłym roku. Chcę nadrobić zaległości i stratę po tym sezonie. Także no, przed nami na pewno wiele teraz ciekawych rzeczy, bo zbliża się okres transferowy, nie wiemy jaki jest regulamin, więc to się już niebawem okaże i wyjaśni. Także myślę, że pomimo tej przerwy zimowej tak dużo będzie się działo.
Jarku, wróćmy na moment jeszcze do tych dzikich kart. Można powiedzieć, że tu idzie młodość, bo dziką kartę dostał chociażby Martin Waculik, to bardzo młody zawodnik, Dersy Ward, przecież też zalicza się do tej grupy. No i do najstarszych zawodników nie należy też Ty Woffinden.
Ogólnie rzecz biorąc, te nominacje są bardzo trafione moim zdaniem. Wypadają zawodnicy, którzy faktycznie nie prezentowali dobrego poziomu w tym roku. Zostaną moim zastąpieni zawodnikami teoretycznie takimi, którzy pozwolą na to, aby to widowisko i ranga mistrza świata wzrosła. Jeśli tak będzie, to czeka nas kolejny bardzo ciekawy sezon Grand Prix. Będą oczywiście faworyci, ale też zakładam, że to będzie sezon takich niewiadomych, sezon wielu zaskoczeń. Także no, mam nadzieję, że ja będę z jednym z tych pozytywnych zaskoczeń i wrócę do swojej wysokiej formy, walcząc o ponownie o medale mistrza świata.
tyle Jarek Hampel, którego miejmy nadzieję zobaczymy w przyszłym roku również w barwach leszczyńskiej Unii. A Unia Leszno prosi samorząd Leszno o prawie 2 miliony złotych dotacji na przyszły sezon. To prawie dwa razy tyle, ile miasto dało na Żużel w tym roku. Jarek Adamek rozmawiał m.in. z prezydentem miasta Leszna, Tomaszem Malepszym.
Jeśli nie będzie decyzji, która jest racjonalną, władz Polskiego Żużla o ograniczeniu budżetów klubów Ekstraligi, no to bez dotacji prawie 2 milionów złotych zarząd jednoznacznie stwierdził, że będzie ciężko zorganizować się na przyszły rok. Przypomnę, że tegoroczna dotacja wynosiła netto nieco ponad milion złotych.
2 miliony klub poprosił miasto, tak?
Tak sytuacja wygląda, tak, że nie da się zbilansować w tej sytuacji kondycji firm, które kondycji finansowej, ekonomicznej firm, które sponsorują w większym lub mniejszym zakresie Unię Leszno i wobec tych aspiracji też pewnie samych żużlowców bez takiej dotacji powiedziano właściwie jednoznacznie i to też jest chyba ważne, że nie czarujemy się, będzie prawie niemożliwe zorganizowanie się na przyszły rok. Takie zorganizowanie, które pozwoli na dobry wynik sportowy.
Raczej chyba nie wierzymy w to, że kluby solidarnie ograniczą się, jeżeli idzie o
Właśnie przyznam pieniądze. Panu, że niejednokrotnie publicznie, również z tego medium, podpierałem się opinią pana Józefa Dworakowskiego, który zawsze był takim realistą, racjonalnie decyzje podejmował, zwłaszcza te dotyczące ekonomii i właściwie wszystko się sprawdza. Telewizja nie płaci albo płaci bardzo mało, sponsorów nie ma, bo jakoś uciekają nie tylko w Lesznie od Żużla, może tutaj nie uciekają, ale ograniczają swoje dotacje. Koszty są. Ja tylko może też przy tej okazji powiem, że zanosi na to, że będziemy musieli wydać kolejny milion złotych na monitoring stadionu, ponieważ wojewoda przygotowuje decyzję administracyjną, postanowienie, mocą którego musi być dowartościowane poprawa jakości monitoringu na stadionie. A w przyszłym roku prawdopodobnie też znowu decyzja władz administracyjnych, czy już nie wiem, czy Polskiego Żużla, czy władz państwowych o tym, że będą e-bilety i to też jest wydatek właściciela stadionu, czyli czytaj miasta Leszno.
A co z tymi 2 milionami, panie prezydencie, w takim razie?
No, będziemy rozmawiać, tak?
Zaproponuje pan radzie w projekcie budżetu?
Będziemy rozmawiać. Będzie ciężko, żeby w ogóle nad taką kwotą zastanawiać, natomiast jeśli, to po ocenie mijającego roku, to będzie maj przyszły rok, wtedy być może, że mogła być jakaś kwota, ale tutaj idzie o to, żebyśmy jak najszybciej zarząd znał stanowisko władz miasta, czy jest to możliwe, realne, bo przede wszystkim realne, bo od tego jest, jak powiedziałem, uzależniony skład sportowy, personalny.
Jarek Adamek na temat tej prośby związanej z kwotą 2 milionów złotych rozmawiał też z prezesem Leszczyńskiej Unii Józefem Dworakowskim.
Nie wyszedł regulamin finansowy i raczej nie wejdzie. To kwoty, które sobie żądają zawodnicy, mają się w ten sposób, że Leszno nie będzie stać na stworzenie super dobrej drużyny.
Czyli te pieniądze są potrzebne na płacenie zawodnikom?
Ja nie mówię, że całe, bo jeżeli budżet klubu jest tam, załóżmy, tak jak dzisiaj 9 milionów złotych, no to proszę sobie zobaczyć, że to jest tam, załóżmy, 10-12%, nie? Ale najwięcej, bo to jest około 85% budżetu klubu, to są zawodnicze.
Czyli szczerze mówiąc, jeżeli nie będzie tych pieniędzy, to nie będzie nas stać na najlepszych zawodników, tak?
Pan musi wiedzieć, dzisiaj nasze miasto, ja uważam, w ogóle nie stać na Żużel na tym poziomie, co dzisiaj się w Polsce przez ostatnie 2 lata wytworzył. To są kosmiczne pieniądze. Ja nie żyję z politykami, nie mam możliwości po prostu otrzymania pieniędzy z różnych spółek Skarbu Państwa. W tym dobie, gdzie leszczyńscy przedsiębiorcy bardzo słabo pomagają, po prostu to nie mam zamiaru dalej po prostu jako osoba po prostu Dworakowski i Duda i pozostali utrzymywać po prostu tego klubu. Dalej idąc, nie mogę przyjąć założenia,
założeniu planowania budżetu na 2013, że będę miał pieniądze, tak jak było ostatnie parę lat z trybun, bo w tym roku pokazały, że trybuny nas kompletnie zawiodły, pomimo, że drużyna jechała po prostu leszczyńskim składem, bo można powiedzieć, że to są wszystko wychowankowie Leszna. Przy tym nieszczęściu, gdzie lider miał kontuzję i chłopcy jechali i jako taki wynik zrobili, no zawiodła po prostu publiczność, a ta publiczność to jest największy ten sponsor tego klubu, nie?
Jeżeli nie będzie tych pieniędzy, to po prostu zawodnicy panu uciekną? Czy to są pieniądze, które pozwolą panu jeszcze kogoś kupić?
Na dzień dzisiejszy nikt nie ucieka. To są pieniądze, które pozwolą po prostu stworzyć czy utrzymać w dalszym ciągu drużynę na poziomie tego, bym powiedział, play-offu czy przed play-offu. Nie znaczy, że te pieniądze muszą być, bo jak ich nie będzie, no to stworzymy drużynę, jaką stworzymy, a wszyscy państwo musicie wiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj nie liczą się żadne sentymenty. Dzisiaj się liczy tylko jedna rzecz i każdy z tych żużlowców, czy to jest taki, z takim nazwiskiem, czy z obcym, pójdzie tam, gdzie mu zapłacą.
Ale gdyby nie było tych pieniędzy, to po prostu nie ma szans i po prostu ludzie odejdą?
Nie, że nie ma szans. Planowanie to wie pan jak jest, nie? A gdzie jest powiedziane, że będzie z publicznością? A gdzie nie jest powiedziane, że może będziemy musieli obniżyć, proszę pana, jakimś stopniu bilety i tak dalej, nie? Musi pan wiedzieć jedną rzecz, najważniejszą, że umiera nam wpływ z tych dużych imprez, które były Grand Prix i Mistrzostwa Świata. Tych po prostu już nie ma i nie będzie.
A nie można negocjować z zawodnikami, żeby jednak zgodzili się jechać za mniej?
Cały czas negocjujemy, ale wie pan, negocjacje to ja jestem nawet tak zdesperowany, że uważam, że jeżeli po prostu zawodnicy na siłę będą chcieli duże pieniądze, nie musi być w Lesznie Żużla. Nic na siłę, a ja wiem jedną rzecz, nie? Że to, co dzisiaj się robi na rynku, to, co dzisiaj wyprawia PZ MOD, nie jest uzdrowienie polskiego żużla, bo jeszcze pieniędzmi się w życiu nic nie uzdrowiło po prostu. Nic. A znając po prostu naszych zawodników, po prostu pójdą tam, gdzie zostaną więcej pieniędzy. I to jest jak Amir Pecedo.
Tyle prezes Leszczyńskiej Unii, Józef Dworakowski. No i oczywiście będziemy na bieżąco śledzić sytuację, co się będzie działo. A tak a propos Ekstraligi Żużlowej, będziemy mieli nowe władze tego tworu. Na czele ma stanąć Wojciech Stępniewski, to były prezes Toruńskich Aniołów. Przypomnijmy, tak a propos, że ta osoba zażądała w ubiegłym roku od Radia Elka 10-krotnie wyższej kwoty za prawo do zrobienia transmisji z meczu pomiędzy Toruńskimi Aniołami a Leszczyńską Unią, aniżeli od innych rozgłośni radiowych. Wówczas ta kwota wynosiła 20 tysięcy złotych plus VAT. To tak a propos tych wszystkich zmian, które mają mieć ku lepszemu i tu akurat podzielam obawy prezesa Józefa Dworakowskiego. Wczoraj rozegrano spotkanie o brązowy medal. Zacięty pojedynek do końca. Stelmet Faluba z Zielona Góra pokonał na własnym torze Toruńskie Anioły 49-41, ale w pierwszym pojedynku górą byli Torunianie 50-40 i to właśnie do tego piernikowego grodu trafił ten brązowy medal tegorocznych drużynowych Mistrzostw Polski. Posłuchajmy, co na konferencji prasowej miał do powiedzenia trener drużyny zielonogórskiej, mieszkaniec Leszna, Rafał Dobrucki. Materiał nadesłali do nas koledzy z zaprzyjaźnionego Radia Zachód.
No, jestem trochę zawiedziony na pewno. Gdzieś tam już widzieliśmy te medale. Gdzieś tak było, chociaż z bardzo daleka, gdzieś w połowie zawodów, ale cały czas wierzyliśmy w to. Każdy punkt, o czym mówiliśmy na spotkaniu przed zawodami, na powiedzmy oględzinach toru, że każdy jeden najmniejszy punkt będzie na wagę medalu. No i też tak to wygląda. Na pewno zawodnicy dali z siebie wszystko, zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Na pewno widowisko mogło się podobać. Na pewno też jest jakiś niedosyt, bo gdybyśmy przegrali, nie daj Boże, te zawody albo dwumecz pięcioma czy sześcioma, no to myślę, że nie byłoby takiego jednak mimo wszystko nieco rozczarowania jak jest, ale myślę, że widowisko, które dzisiaj było, zrekompensowało na pewno w jakimś stopniu państwu, kibicom, tą małą gorycz, ale myślę, że jest to zespół, który naprawdę ma charakter i przy tym składzie, jakim dysponowaliśmy dzisiaj, no to i tak wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dobry wynik. No ja kontaktowałem się codziennie, można powiedzieć, to drugi dzień z Rune Holtą. Ta jego dyspozycja jeden dzień była lepsza, jeden gorsza. Cały czas rehabilitował te obolałe jakieś tam części ciała No, decyzja zapadła w sobotę, że on jednak czuje się na tyle dobrze, żeby spróbować przyjechać jeszcze na krótki trening i sprawdzić to, czy jest w stanie jechać. Jednak to się nie udało, próby jakieś tutaj były poczynione rano. Był ściągnięty też awaryjnie Krzysztof Jabłoński, który de facto dzisiaj miał startować w innych zawodach. No i byliśmy tu jakoś zabezpieczeni, jak się okazało, bardzo słusznie, bo Runę po kilku startach stwierdził, że nie da rady, że po prostu nie utrzyma motocykla i nie chce tutaj być też jakimś powodem tej porażki. No. Ale no nic, możemy teraz rozgrywać gdzieś tam punkt, drugi uciekł i tyle. Możemy na pewno się zastanawiać, czy Runę był w stanie jechać, czy nie. Tego się już pewnie nie dowiemy. Runę zrobił dwa starty, po których ja myślałem, że coś się dzieje z motocyklem. On po prostu przy wibracji od motocykla miał duży ból w tych nadgarstkach i nie ma się co dziwić, bo tam naprawdę jest jakiś bałagan i w tyle. Zrobiliśmy co mogliśmy, przyjął Krzysztof, jeszcze kapitan pożyczył mu swój silnik, na którym Krzysztof próbował, używał jednego i drugiego. No, także no, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy i na pewno nikt nie może, ja nie mogę zarzucić zawodnikom, nikt nam nie może zarzucić, że czegoś nie zrobiliśmy, nie dopatrzyliśmy. Daliśmy z siebie wszystko.
A co Rafał miał do powiedzenia na temat starcia w 15 wyścigu pomiędzy Ryanem Sullivanem a Andreasem Jonssonem?
Myślę, że każdy z naszych zawodników pojąłby podobnie. No. Na pewno była to akcja bardzo ostra. Wiadomo było, o co jadą ci zawodnicy, oni doskonale też o tym wiedzieli. Trudno, no ja bym tutaj nie doszukiwał się akurat w tym przypadku tej no, nazwijmy to porażki. Myślę, że gdzieś tam biegi wcześniej, gdzieś zgubiony punkt 2, tam myślę jest przyczyna tego niepowodzenia naszego dzisiaj, ale trudno. Myślę, że do decyzji sędziego już decyzja zapadła i możemy tylko jakoś komentować. Myślę, że się nic nie zmieni w tym temacie. No są klasowi zawodnicy, tak? No, Apator Toruń, Unibax Toruń jest znakomitą klasową drużyną ze znakomitymi zawodnikami. Tutaj każdy wynik w każdym wyścigu, można powiedzieć, jest otwarty i nie można nikomu wpisać też przed biegiem punktów. Chociażby bieg juniorów, gdzie Roguś dużo niżej notowany na pewno Kasper Rogowski od swoich kolegów w tym wyścigu akurat, no, pojechał koncertowo i tak jak byśmy sobie tego życzyli. Także dużo jest nieprzewidywalny i to jakby jest tego potwierdzenie.
A co po meczu miał do powiedzenia trener Toruńskich Aniołów Jan Ząbik?
Gdy już w końcówce zabrakło i holdera, bo wcześniej w biegu zahaczył po dłużej, jadąc zahaczył nogą, no i chyba mu w kostce coś czasło. No i teraz pojedziemy do prześwietlenia zobaczyć, co to jest, bo ma spuchniętą mocno i już aż się ścina robi, nie?
Po 10 wyścigach wszystko było poukładane i no, zaczęło się robić nerwowo. Pan się spodziewał?
No nie, bo znaczy no, dwa błędy, no najwięcej. Tutaj właśnie Adrian w tych biegach zrobił, że odsunął się od krawędzi, gdzie wygrał start, a holdera zamknął, że nie mógł się rozpędzić i wtedy mu się to tam stało też, nie? Ale to jest sporty, no i każdy bieg jest ważny. No Ryan stanął naprawdę na wysokości zadania, bo z tą ręką też jeszcze walczy, nie? Ale to jest twardy chłopak i chwała jemu, że nam pomógł w Toruniu i tutaj.
A niech pan powie, bo tutaj strona zielonogórska, przynajmniej częściowo, ma pretensje do Sullivana, że w tym ostatnim biegu na żyletki biegł z Jonssonem, nie zostawił miejsca. Jak pan to skomentuje? To jest żużel?
Pan, akurat stąd trudno zobaczyć, jak tam było. No, sędzia z góry patrzył, jak to było, czy on musiał aż no, wyhamować tak mocno, czy nie, no bo stąd z pozycji jamnika to widać, że walka jest, nie? Ale ocenić to bym musiał sędzia.
Bardzo smutny po meczu był żużlowiec Telmetów Albazo Zielona Góra, Krzysztof Jabłoński. Chyba największe pretensje miał do siebie za ten 14 wyścig.
No tak, jest mi niezmiernie przykro, że jednym biegiem można powiedzieć, że każdy z nas zaprzepaścił ten medal. No starałem się, no ten rok był naprawdę ciężki pod tym względem, że jazda w kratkę, można powiedzieć, że czasami w ogóle nie jeździłem i czułem się trochę jak strażak, który był wołany do pożaru, ale no tak.
To nie jest komfortowe, prawda?
No nie jest, no chłopacy, którzy jeżdżą na co dzień, tydzień bez jeżdżenia, już narzekają, że wypadają z rytmu, a tutaj no No starałem się jak mogłem. Dziękuję wszystkim za to, że ułatwiali mi tą jazdę tutaj, w sensie przygotowania do tego meczu, i no ale musimy pogratulować Toruniowi tego medalu.
A w 14 biegu czuł pan cały czas pewnie oddech na plecach Sullivana, co wystarczyło zrobić wolne miejsce mu chyba, prawda? I on to wykorzystał.
Znaczy nie, nawet nie wiedziałem, że to jedzie Sullivan, szczerze mówiąc. Po prostu starałem się wybierać optymalny tor jazdy i no, czułem, że jest szybszy, bo jeżeli pokazał mi się na trzecim okrążeniu, no to już wiedziałem, że będę musiał blokować, ale no, trochę, no nie ukrywam, że to jest z mojej winy, bo prezentuję jakieś 65% tego, co wypracowałem sobie na początku sezonu. A brak jazdy, te kontuzje, ta jazda w kratkę spowodowały, że nie mam ani takiej pewności siebie już, ani takiego błysku w przewidywaniu ustawieniu motocykla do toru. Także no, tak nie szukałbym tu winy gdzie indziej, tylko i wyłącznie u siebie i w tym, że jestem po prostu nienajeżdżony.
Jeszcze na koniec żużlowiec Toruńskich Aniołów Adrian Miedziński.
Można powiedzieć, że szanse się wyrównały, bo jechaliśmy bez Darciego, Folubas jechał bez Patryka, więc ten mecz był naprawdę wyrównany. Początek w moim wykonaniu dosyć dobry, później zaczęły się problemy. Troszeczkę może skutki tego upadku tydzień temu zaczęły wychodzić i już ta końcówka nie była taka jakbym sobie życzył. No i na pewno ta przerwa między meczami była dosyć długa, więc to niekorzystnie wpływa na zawodników, aczkolwiek cieszę się, że zdobyliśmy ten brązowy medal i gratuluję Zielonogórzanom bardzo zaciętej postawy, bo jechali świetnie i stworzyli świetną atmosferę, kibice również na stadionie.
A ja przypomnę, że materiały zesłali do nas koledzy z zaprzyjaźnionego Radia Zachód. Za tydzień wrócimy jeszcze do tego pojedynku, bo tych rozmów rzeczywiście jest sporo i nie wszystkie zmieściły się w naszym dzisiejszym magazynie żużlowym. Przypomnę, że punkty w tym pojedynku zdobywali dla Stelmetu Falubazu Zielona Góra Piotr Protasiewicz 13 i bonus, Krzysztof Jabłoński 5 i 3 bonusy, Aleksandr Wuktajew 13 i bonus, Andreas Jonsson również 13 punktów i bonus, Kacper Rogowski 4 punkty i bonus i Adam Strzelec 1 punkt. Natomiast dla Toruńskich Aniołów Ryan Sullivan 16 punktów i bonus, Paweł Przepełski 1 punkt i bonus, Adrian Miedziński 9 punktów, Chris Holder 11 punktów, Kamil Pulczyński bez punktu i Kamil Pulczyński 4 punkty. W drużynie zielonogórskiej za Jonasa Davidsona było stosowane zastępstwo zawodnika. U Toruńskich Aniołów również za Jersey Warda zastępstwo zawodnika. Przypomnijmy, że w piątek ten zawodnik został pobity w Anglii po wyjściu z pubu i trafił do szpitala. W Gnieźnie rozegrano zaległy finał młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Z dorobkiem 25 punktów wygrała drużyna Tarnowskich Jaskółek. Drugie miejsce Polonia Bydgoszcz 22 punkty. Na trzecim miejscu WTS Warszawa 20 punktów. Unia Leszno na miejscu siódmym, ostatnim 10 punktów. 9 z tych punktów zdobył Kamil Adamczewski. 1 punkt Daniel Kaczmarek. Bez punktu Filip Marach. Zaglądamy też do najnowszego numeru tygodnika żużlowego, a tam to był dobry rok dla cyklu Grand Prix. To rozmowa z Tony Olsonem, dyrektorem cyklu. Jest też tam w najnowszym numerze tygodnika żużlowego rozmowa z leczącym kontuzję Przemkiem Pawlickim. No i coś o nowym rozdaniu w Ekstralidze. To rozmowa z Ryszardem Kowalskim, póki co jeszcze prezesem żużlowej Ekstraligi. A dziś przypominam, że jeżeli pogoda pozwoli, w Anglii trzecie podejście do rewanżowego pojedynku walki o drużynowe mistrzostwo Wysp Brytyjskich pomiędzy Poole a Swindon. 20:30 to dziś ten pojedynek czasu polskiego. Zobaczymy, czy się odbędzie. I jeszcze jedna ważna informacja. Grand Prix wraca do Bydgoszczy. To oczywiście w miejsce Leszna. I to tyle w naszym dzisiejszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.